Wracamy do studia Poranka Wnet. Na teraz czas zająć się procesem europejskim, bo on próbuje przyspieszyć. Naszym gościem profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zacznę przewrotnie. Jeden z portali, nawet może powiem, który, co mi szkodzi, Wirtualna Polska. Taki tekst tam jedna z dziennikarek przygotowała. Teraz się mówi, że te zmiany, po pierwsze, nic niewiele zmieniają, które właśnie proceduje Unia Europejska, czy Parlament Europejski, a po drugie, tam się wypowiada pan profesor Nowak-Farr, który mówi, że z tego się nic nie stanie, z tego nic nie będzie, bo to tylko komisja, jedna, druga, to tylko Europarlament, to musi być Rada i że w ogóle to jest ferment intelektualny, który nic nie znaczy, bo żadnego procesu centralizacji Unii Europejskiej nie ma. Tak można skrócić i wycisnąć myśli byłego wiceministra spraw zagranicznych za Platformy, pana profesora Nowaka-Farra. To prawda? Nic się nie dzieje? Cisza i spokój panują w Brukseli?
Nie, rozpoczęła się zmiana, proces zmiany traktatów. Zaczyna to się od debaty właśnie parlamentarnej w Parlamencie Europejskim. O tyle ci opiniodawcy, którzy opiniują to, jak pan redaktor powiedział, dziennikarze, profesorowie mają rację, że gdyby instytucje unijne chciały postępować zgodnie z prawem traktatowym, to każda zmiana musiałaby być ratyfikowana przez tego typu zmiana traktatowa, jak likwidowanie jednomyślności, czyli prawo unijne w całości miało być przyjmowane większością, czyli Polskę można byłoby przegłosować, nawet całą Grupę Wyszehradzką można byłoby przegłosować, gdyby tak Niemcy i Francja, powiedzmy, mówiąc w skrócie, chciały. No to żeby takie zmiany przeforsować, to trzeba byłoby ratyfikować, to w Polsce może być ratyfikowana taka jako umowa międzynarodowa, zmiana traktatowa, taką większością głosów, że żadna opozycja obecna ani żadna partia rządząca obecna nie nabrałyby takiej liczby wymaganych głosów, albo alternatywnie można by to robić w drodze referendum, wyrazić zgodę na ratyfikację, żeby prezydent ratyfikował takie zmiany. Czyli teoretycznie nic to jeszcze nie oznacza, w tym sensie, że te zmiany nie wejdą, jak my Polacy na to się nie zgodzimy, ale forsowana jest tak daleko idąca zmiana, żeby bez ratyfikacji w państwach członkowskich zmianę wprowadzić. No i to byłoby już poważne naruszenie prawa.
Ale jak to zrobić? Bo ja rozumiem, że są namysły, chodzą takie plany czy marzenia po korytarzach instytucji europejskich, żeby to wprowadzić bez takiej formuły jednomyślnej zgody na Radzie Europejskiej, a przecież jeszcze takie zmiany, no w teorii powinny być ratyfikowane w państwach członkowskich u nas.
Członkowskich. Oni idą na skróty, ewidentnie, ale zrobili wiele rzeczy na skróty. To ja powiem tak, że obecny prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Lenartz, jak nie był jeszcze prezesem, to jako profesor napisał artykuł ostrzegający, artykuł naukowy przed pełzającymi kompetencjami instytucji unijnych. To znaczy, że instytucje unijne tak po cichutku, wbrew traktatom, kosztem państw członkowskich, przypisują sobie kompetencje, a one mają tylko tyle władzy, teoretycznie, ile państwa członkowskie dały im w traktatach ratyfikowanych za zgodą poszczególnych państw członkowskich. A później jako prezes Trybunału, no już nie słuchał siebie jako profesora, i sam Trybunał przypisywał sobie kompetencje. No weźmy, wiceprezes Trybunału nie miała prawa nałożyć na nas kary za kopalniów i za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Traktaty nie przewidują czegoś takiego, a nałożyła. Czyli praktyka pokazuje, że wszystko to tam można zrobić. Może ci, którzy mówią, że nic tam się nie dzieje, no chcąc, nie chcąc, sprzyjają temu, żeby przez zaskoczenie instytucje unijne zrobiły coś i nagle ogłosiły nam, że obudziliśmy się w innej rzeczywistości. I tu już nie jest propaganda, ale taka byłaby rzeczywistość, że Polska stałaby się czymś na wzór jednym ze Stanów albo landów niemieckich, ale jeszcze gorzej, bo głos ciągle naszego ministra nawet po takiej federalizacji by mniej znaczył niż głos ministra na przykład francuskiego czy niemieckiego przy przyjmowaniu prawa Unii, bo instytucjami, które przyjmują prawo Unii, to oprócz Parlamentu Europejskiego jest właśnie Rada złożona z ministrów państw członkowskich.
To jeszcze na sekundę wskoczmy w ten projekt. To też państwu polecam, często to powtarzam. Jak jeżeli państwo będą mieli chwilę, taką dłuższą chwilę wolnego czasu, to niech państwo spróbują znaleźć na stronie Europarlamentu tekst tej rezolucji. Tekst, no, było, nie było dość istotny. Nie chodzi o jakąś tam dyrektywę, która mówi, że banan musi mieć jakąś krzywiznę, albo że ślimak to ryba. Chodzi o rezolucję zmiany traktatów, czyli tak jakby w Polsce zmiany konstytucji. I niech państwo ten tekst próbują znaleźć. To nie jest takie proste. A my ten tekst państwu pokrótce opiszemy, panie profesorze, co właściwie jest w tych propozycjach.
W zasadzie już po traktacie z Lizbony tej jednomyślności przy przyjmowaniu tego prawa, prawa pochodnego, nie traktatowego, bo tego instytucje unijne same nie mogą robić, ale przyjmują tak zwane prawo pochodne. Czyli te ustawy, członkostwo w Unii Europejskiej polega na tym, że państwa dokonują transferu suwerenności na rzecz instytucji unijnych i ściśle określają, jakie prawo, które dotychczas przyjmowane było, tak jak w Polsce, przez Sejm, Senat i z podpisem prezydenta, albo rozporządzenia wydawane przez rząd, w jakiej części te akty prawne przyjmowane w państwach członkowskich, kompetencje do przyjmowania tych aktów prawnych przechodzą na rzecz instytucji unijnych. I co się dzieje w instytucjach unijnych? Gdybyśmy 1 maja 2004 przystępowali do Unii, to grom tych aktów prawnych musiała być przyjmowana przy zachowaniu prawa weta dla poszczególnych państw. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony skurczyło się to. Ale na przykład nadal, zwłaszcza kwestie finansowe, czyli decyzja o zasobach własnych, która mogła nakładać podatki na państwa członkowskie, musiała być ratyfikowana w poszczególnych państwach członkowskich. Gdybyśmy się nie zgodzili na to, że Krajowy Plan Odbudowy, którego nam nie udzielono, będzie spłacany przez państwa członkowskie, nawet jak nie skorzystają z tego planu, gdybyśmy się na to nie zgodzili, ratyfikując decyzję, tak zwaną decyzję w sprawie zasobów własnych, taki akt prawny, ona nie mogłaby wejść w życie. Natomiast po tej reformie tej jednomyślności praktycznie już nie będzie. Będziemy zmuszeni do przyjęcia, możemy być zmuszeni po takiej reformie do przyjęcia euro. Teraz mamy obowiązek przyjęcia euro, ale nie musimy w określonym dacie tego zrobić, czyli tego obowiązku presaldo jakby nie było.
Teraz będzie to w całości. Ciekawe, co będzie z tymi krajami, które sobie wynegocjowały możliwość czy przywilej nie wchodzenia w strefę euro. Dania chociażby. Tam było kiedyś referendum, czy jednak wejść do euro. Duńczycy powiedzieli nie, zostali przy swojej walucie. Teraz pytanie, czy się zgodzą, żeby trochę tylnymi drzwiami do euro ich zmusić, żeby wstąpili. A te przejęcia, to jeszcze, panie profesorze, bo to jest tak, dwa obszary kompetencji mają przejść do wyłącznej zakresu władztwa Unii Europejskiej, między innymi polityka zwana klimatyczna, żeby tutaj realizować wszystkie propozycje Timmermansa już bez potrzeby w jakiejś dyskusji z rządami, ale też 8 obszarów ma być wspólne, w tym bezpieczeństwo, ochrona granic, wojsko, edukacja, również można by dalej wymieniać, tych obszarów jest 8. Co oznacza, że to jest wspólnym obszarem kompetencji między państwem członkowskim a Unią?
No bo jest część aktów prawnych, które nadal po części są przyjmowane przez państwa członkowskie, po części przez instytucje unijne. Co to znaczy wyłączna kompetencja, gdy była instytucji unijnych w zakresie przyjmowania prawa, prawa dotyczącego bezpieczeństwa? Proszę państwa, oznaczałoby to tyle, że po napaści Rosji na Ukrainę, gdyby ta reforma wtedy obowiązywała, to by pewnie Putin już dawno całą Ukrainę zajął i by dzisiaj się zastanawiał, jak to przy pomocy zielonych ludzików próbować swój porządek w Polsce, atakować Polskę jako kraj przyfrontowy obok już Ukrainy bezpośrednio leżący. Wiadomo, jak prezydent Francji i kanclerz Niemiec zachowywali się po wybuchu wojny. No, gdyby wtedy nie interwencja Polski, dyplomatyczna, moralna, naciski, nasza pomoc dla Ukraińców, to przecież oni wisieli na telefonie do Putina, przecież siedzieli przy tym upokarzani przez Putina wielkim, ogromnym stołem tuż przed wybuchem wojny. To skandal w ogóle, że oni tak negocjowali i nie rozliczyli się z tego. Niech najpierw te stolice, które lansują ten federalizacji projekt, rozliczą się z tego, z wybuchu wojny w Ukrainie. Przecież Niemcy, zapewniając sobie dobrobyt tanim gazem, prowadząc taką, a nie inną w imieniu całej Unii politykę energetyczną, sfinansowali Putinowi napaść na Ukrainę. Oni mieli tani gaz, a Putin miał pieniądze na zabijanie Ukraińców. I ci ludzie mają czelność teraz coś Polsce narzucać. Polska po wybuchu wojny, mówiliśmy wielokrotnie na tej antenie, stała się stolicą moralną Europy. I oni teraz jakby robić nam na złość, chcą narzucić nam swoją wolę, może odtrącają uwagę od problemu zasadniczego. Niech się rozliczą z tego, co robiły tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie, po wybuchu, a jeszcze wcześniej, kilka lat temu, po aneksji Krymu i po pierwszych zbrodniach międzynarodowych. Nie z tego się rozliczą również ci polscy politycy, którzy zasiadali w kierowniczych gremiach instytucji unijnych, co oni zrobili w sprawie zbrodni rosyjskich związanych z aneksją Krymu tyle lat temu. Cała kadencja miała takich ludzi w instytucji unijnych. Niech się z tego rozliczą, a nie teraz odwracają uwagę od problemów zasadniczych, właśnie wyjaśnienie, jak to się stało, że Putin mógł napaść na Ukrainę, kto mu to sfinansował, jaka była polityka wtedy narzucana między innymi Polsce energetyczna, jak chcieli, żebyśmy zamknęli kopalnię Turów i więcej węgla od Rosji kupowali i jeszcze jej więcej pieniędzy dawali na napaść na Ukrainę. No niech ci ludzie się z tego rozliczą. Ja rozumiem, że w polityce nie ma moralności, no ale jakaś lojalność w traktatach pisze obowiązuje. Solidarność. To jest przecież zaprzeczenie traktatów, co oni zrobili, że do tej pory nie udzielili nam pomocy finansowej w związku z tą pomocą, jaką myśmy pomogli Ukrainie.
Panie profesorze, na koniec poproszę o komentarz do słów z wtorku, gdzie gościem poranka wnet był Marek Sawicki, pytany o ewentualny rozdział ministerstw, które chciałoby PSL. Powiedział o dziwo, że PSL nie bardzo się pali do objęcia teki Ministerstwa Rolnictwa. Pytam dlaczego, a prominentny polityk PSL-u mówi, dlatego, bo i tak większość decyzji zapada w Brukseli i niewiele da się zrobić, to po co brać ten kłopot? Tam musi być osoba, która będzie współgrała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z premierem, żeby cokolwiek dla rolnictwa zrobić, bo w Warszawie sam minister to może tylko sobie pogadać. Co to świadczy o...
No, to mówi człowiek, który dwukrotnie był czy trzykrotnie był ministrem rolnictwa. Akurat człowiek, którego darzę autorytetem, który widziałem, co potrafił zrobić, jak ratował polskie rolnictwo przed tym, co chciały nam instytucje unijne narzucić. W swoim czasie byłem nawet społecznym doradcą pana ministra Sawickiego. Mi się wydaje, że to Ministerstwo Rolnictwa powinno być koniecznie połączone w Polsce z Ministerstwem Ochrony Środowiska i wtedy taki konglomerat miałby jakąś szansę przeciwstawić się narzucaniu Polsce interesów A pod płaszczykiem interesów unijnych.
Co ta wypowiedź świadczy w kontekście planów centralizacji? No teraz, rozumiem, ważny polityk PSL-u mówi o Ministerstwie Rolnictwa, nie warto go brać, bo i tak wszystko zapada w Brukseli. Jeżeli by przyjąć ten plan...
A jeszcze więcej ma zapadać w Brukseli. Właśnie. A jeszcze więcej po tej reformie. No i to, co pan Marek Sawicki, ja zapewniam państwa, że pan Marek Sawicki wie, co mówi, no to tak, to tak wygląda. Ja się nie godzę z tym, że ta debata w Parlamencie Europejskim rozpoczynająca formalny proces zmian w traktatach nic nie oznacza. Oznacza to, że coraz mniej będziemy mieli do powiedzenia. Oczywiście można się godzić na takie integracje przy wzajemnym zaufaniu, ale jak po wybuchu wojny w Ukrainie można mieć zaufanie do kanclerza Niemiec? Na litość boską, no ludzie, obudźmy się.
Nie, takiego zaufania mieć nie można, o czym mówił profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze, panie profesorze.
Nie, ministrze, do widzenia.
Do usłyszenia. Godzina 7:50, czas na Kronikę Paryską.